Jest kwadrans po godzinie 18 w naszym studiu goście Dorota Kołak i Magdalena Krasuska z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Siedlcach. Witam panie bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy dzisiaj o sześciolatkach w szkole. Temat, który od wielu lat w zasadzie jest takim tematem budzącym kontrowersje, emocje, przede wszystkim emocje rodziców, dzieci, które miałyby rozpocząć naukę. A przypomnijmy, że od września 2014 roku dzieci, które się urodziły między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 roku, po prostu będą już musiały pójść do tej szkoły. Te, które się urodziły po 30 czerwca, nie jest to obowiązek.
Do decyzji rodziców.
Tak, rodzice mogą zadecydować. Przypomnijmy może tak trochę na początku przynajmniej te prawne podstawy, które no, doprowadziły do tej sytuacji, że teraz już odwrotu nie ma.
Ten stan, o którym pani wspomniała, wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty i taka najnowsza wersja, która zdecydowała, że to właśnie to półrocze ma wstąpić w szeregi szkolne. Jest to ustawa z 30 sierpnia 2013 roku, która weszła w życie od 14 listopada 2013 roku. I zakłada ona stopniowe objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym, począwszy od 1 września 2014 roku. I tak od 1 września obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, czyli te z 2007 roku, oraz dzieci sześcioletnie z pierwszego półrocza roku 2008. Tak jak pani wspomniała i tutaj koleżanka, rodzice dzieci urodzonych w drugim półroczu 2008 roku mają jeszcze wybór i mogą posłać swoje pociechy do szkół, ewentualnie pozostawić je w przygotowaniu przedszkolnym.
Spotykamy się tutaj dzisiaj w zasadzie dlatego, że pani mają ostatnio bardzo dużo pracy, a to wynika z faktu, że rodzice chcą wykorzystać możliwość odroczenia tego obowiązku, o którym mówimy, zdobywając w poradni stosowne dokumenty. I dzisiaj chciałabym na ten temat trochę szerzej porozmawiać, bo tak, czy radzić rodzicom, że można tak zrobić? Czy zniechęcać ich do tego? Przede wszystkim zastanówmy się, czy te wizyty u państwa w gabinetach są uzasadnione, czy to jest po prostu nieuzasadniony lęk rodziców przed tym obowiązkiem.
Ta możliwość obniżenia obowiązku nauki właściwie była od zawsze, prawda? Bo dokładnie. Nawet jak dzieci obowiązek nauki był od 7 roku życia, to rodzice, którzy uważali, że dziecko jeszcze nie dojrzało do rozpoczęcia nauki w szkole, czy pod względem emocjonalnym, czy w sferze poznawczej, prawda, nie jest gotowe do czytania, pisania w warunkach szkolnych, mieli możliwość przyjścia do poradni i odroczenie obowiązku szkolnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz taka sama możliwość jest i nawet te dzieci, które już wchodzą w obowiązek nauki, te z 2008 roku, też mogą zgłaszać się do poradni razem, rodzice razem z dziećmi i po konsultacjach z psychologiem, z pedagogiem też taką opinię o odroczeniu obowiązku nauki możemy wydawać. Tylko no, tak jak mówię, jest to po konsultacjach specjalistycznych. Wielu rodziców przychodzi do poradni nie z takim żądaniem odroczenia, tak? Pomóżcie mi, bo ja nie chcę posłać dziecko. Tylko przychodzi z zapytaniem, proszę pani, mnie niepokoi to czy to i chciałabym się dowiedzieć, czy chciałabym się skonsultować, czy to moje dziecko już jest gotowe do pójścia do szkoły, czy ono może, czy jeszcze ten rok dać mu szansę popracować z nim i odroczyć mu obowiązek. Czyli po prostu przychodzą po taką poradę. No i bywa różnie. Są dzieci absolutnie niedojrzałe i pod względem poznawczym, i pod względem emocjonalnym do rozpoczęcia nauki w szkole. A są dzieci takie, no nie wiem, Magda, takie pół na pół, prawda? Dojrzałe
pod względem poznawczym. Pełnej gotowości do podjęcia nauki
w szkole.
Ale co
w takiej sytuacji? Takie pół na pół. No, dla rodzica wiadomo, że to raczej będzie to pół, które zniechęca.
Na nie,
prawda?
I ja myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć o ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że w przedszkolach, w zarówkach tak zwanych przedszkolnych, czyli w tych oddziałach, gdzie realizuje się przygotowanie przedszkolne, nauczyciele mają obowiązek już od kilku lat, odkąd te wszystkie zamysły dotyczące dzieci sześcioletnich w szkołach zaczęły się
pojawiać.
Mają obowiązek dokonywania oceny dojrzałości szkolnej dziecka na podstawie testów, które są odpowiednio też do tego przystosowane. To są różne testy, wynika to po prostu z różnych wydawnictw, tak? I to już jest jakby taka pierwszy sygnał, który może powodować, że rodzic powinien zgłosić się do poradni, ewentualnie dostaje taką informację z przedszkola, że faktycznie dziecko z którejś ze sfer rozwoju nie osiąga wyników jakby adekwatnych do tych wymagań, które mogą się pojawić na starcie szkolnym i należy je jakby skonsultować dodatkowo na terenie poradni.
I rzeczywiście tak jest, że rodzice przychodzą z taką opinią?
Rzeczywiście tak jest. Poza tym my wymagamy tego, jakby opiniując na temat dziecka, czy ono osiąga tą dojrzałość, czy powinno skorzystać w związku z tym z odroczenia, bądź też nie, wymagamy tego, żeby rodzic dostarczył nam taką opinię, bo rodzic dostaje ją notabene fizycznie do ręki, więc nie jest to jakiś dodatkowy problem, ponieważ, no nie oszukując się, diagnoza poradniana trwa powiedzmy kilka godzin, to zależy od tego, jak dużego wymaga pogłębienia, a nauczyciele w przedszkolu czy w oddziałach szkolnych, gdzie realizują zerówki, mają możliwość obserwacji tego dziecka w różnych sytuacjach.
Przez dłuższy czas.
Dokładnie. W o wiele szerszym jakby wymiarze też w związku z obcowaniem tego dziecka z rówieśnikami, czego my w poradni obserwować nie możemy, bo to jest indywidualna konsultacja rodzic, specjalista, dziecko, prawda?
Ta decyzja o odroczeniu może być podjęta do końca tego miesiąca, prawda? To jest tak, że tego czasu nie zostało zbyt wiele. Co w takich sytuacjach, kiedy rodzice nie zdążą po prostu z różnych powodów, no bo trochę się zagapili?
Dzieci będą konsultowane dłużej zdecydowanie,
tak?
I to na pewno myślę, że jeszcze w tych miesiącach letnich też na pewno zdarzą się sytuacje, kiedy dzieci będą konsultowane. Tym bardziej, że zainteresowanie samą oceną gotowości szkolnej jest duże. Właśnie ze względu na to, że te sześciolatki wchodzą w obowiązek.
Czy myślą panie, że czasami te obawy rodziców są przesadzone? Przychodzą rodzice bez tej sugestii z przedszkola, no i mówią, że po prostu nie chcą, żeby dziecko wcześniej szło do szkoły, że boją się tego obowiązku dla sześciolatków, a ze strony poradni jest jednak sygnał i zielone światło, że owszem, mogłoby to dziecko już naukę w szkole podjąć. Bywają takie sytuacje?
No różnie to bywa, prawda? No, każde dziecko to jest indywidualny przypadek, każdy rodzic to też jest indywidualny przypadek. Rodzice mają różne pobudki, żeby posłać dziecko na przykład do szkoły, prawda? Sześciolatka do szkoły, bo to mówimy o sześciolatkach. Czasami chodzi rodzeństwo do szkoły, prawda? Więc rodzicowi ze względów organizacyjnych jest łatwiej prowadzać dwójkę dzieci do szkoły, do klasy na przykład trzeciej i sześciolatka do klasy pierwszej, niż prowadzać dzieci do dwóch placówek gdzieś tam oddalonych od siebie. Są też względy finansowe z tego, co mówią rodzice, no bo wiadomo, za przedszkole ale trzeba płacić miesięcznie, natomiast no w szkole też jakieś opłaty się ponosi, ale są one o wiele niższe niż opłaty te, które trzeba ponieść z racji chodzenia dziecka w czasie, kiedy chodzi do przedszkola. No ale no nie wiem, no my patrzymy na całość, tak? I na sytuację finansową, i na sytuację rodzinną, i na poziom rozwoju poszczególnych sfer dziecka. No jednak my coś możemy sugerować, wyjaśnić, przedstawić mechanizm rozwoju dziecka. Natomiast i tak ostateczną decyzję podejmie rodzic. I często jest tak, że rodzic otrzymuje opinię o tym, że dziecko powinno mieć odroczony obowiązek szkolny, a ono z różnych powodów i tak rodzice decydują. decydują się i posyłają dziecko do szkoły, a czasami jest tak, że sugerujemy, że jak najbardziej może i odnajdzie się w tych warunkach pracy szkolnej, natomiast rodzic z jakichś pobudek po prostu nie posyła jeszcze, odracza rok. Także to różnie bywa i czasem my nie wiemy. My wydajemy opinię i nie wiemy, jaka dalej będzie dalej droga stanie. Tego dziecka i co się stanie. Dziecko, które powinno rozpocząć obowiązek, które jakby z naszej sugestii nie powinno rozpocząć, a idzie, idzie do szkoły, najczęściej po 2-3 latach wraca do nas, no bo jednak problemy efekty negatywne tak, tej decyzji rodziców są.
Ja myślę, że to, że rodzic reaguje emocjonalnie w takiej sytuacji, jest zupełnie naturalne. Każda zmiana, prawda, w życiu, bez względu na to, czy dorosłego, czy dziecka, wiąże się z jakimś lękiem, prawda? Bardziej lub mniej uzasadnionym, szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach, swoich dzieciach, no to jesteśmy w stanie reagować bardziej emocjonalnie. I stąd myślę, wielu rodziców właśnie w jakiś sposób taki bardzo lękowy reaguje, prawda? I chce to dziecko swoje w jakiś sposób uchronić. Aczkolwiek ja muszę tutaj apelować też do rodziców o zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Tak? Ponieważ już na etapie jakby doświadczenia wiem, że rodzice, którzy zgłaszają się z dziećmi, mają jakieś swoje wyobrażenie na to, jak chcieliby pokierować tym losem własnego dziecka. Podają takie argumenty, które może są mało obiektywne często, prawda? I my w takiej własnej jakby i pracy z dzieckiem, i diagnozowaniu go na podstawie testów, i obserwacji zachowania tego dziecka, widzimy, że problemy nie są aż tak znaczne, prawda? Że to dziecko tak naprawdę rozwija się neurotypowo, bo trzeba powiedzieć, że 90-kilka% dzieci rozwija się typowo dla swojego wieku, prawda? I rodzice też muszą o tym wiedzieć, że niewielkie dysharmonie w rozwoju, prawda? Czyli dysharmonie, czyli takie różnice w rozwoju pewnych funkcji, prawda? Są typowe. I trzeba dać czas temu dziecku, żeby ono mogło wyrównać pewne swoje deficyty. Tak naprawdę nawet w diagnozie psychologicznej 3 miesiące w rozwoju dziecka to jest oczekiwanie pewnego skoku rozwojowego. Więc my widzimy, że 3 miesiące to jest dużo czasu dla dziecka. Więc jeżeli mamy kwiecień, a mówimy o wrześniu, prawda, kiedy dziecko ma stanąć na progach szkoły, no to tych skoków rozwojowych może być jeszcze kilka. Dlatego ja apeluję do rodziców o ten zdrowy rozsądek i o to, żeby dodatkowo tego swojego lęku nie indukowali dzieciom, prawda? Bo jeżeli mówi się dużo o tym, że dziecko musi iść do szkoły, rodzice mówią wprost, boję się tego, jak moje dziecko się odnajdzie w szkole, rozmawiają o tym z babciami, ciociami, w przedszkolach, w szatni. Dziecko często jest świadkiem tych rozmów.
No często te rozmowy o dzieciach są przy dzieciach, to chyba nie zawsze jest dobry pomysł.
Które dziecko też słyszy, prawda?
Dokładnie, więc to naprawdę nie służy, bo trzeba pamiętać, że pojęcie szkoła dla dziecka jest pustym workiem. Tam nie ma nic. Ono dopiero będzie miało możliwość...
Coś tam wrzucało.
Coś tam sobie wrzucać, właśnie. My wiemy, co to jest szkoła, my mamy mnóstwo doświadczeń szkolnych i dorośli naprawdę potrafią na ten temat opowiadać godzinami, ale jeżeli dziecko jakby bardzo wyraźnie jest zainteresowane tym, co mówi rodzic, prawda, szczególnie na jego temat i te hasła padają takie naznaczone lękiem, no to ten lęk się udziela. I na starcie dziecko już wie, że szkoła to jest coś, z czym sobie można nie poradzić, co może być przerażające, co może być dla mnie trudne, prawda? I czego powinienem w jakiś sposób starać się uniknąć. Także to nie jest też dobre przesłanie i naprawdę tutaj rodzic też, pomijając fakt jakby planowania jak najlepszej kariery dla swojego dziecka, o czym musi po prostu wiedzieć, tak? Że wszystkie negatywne sygnały powodują po prostu stres, dodatkowy stres niepotrzebny u tego dziecka, bo jeżeli moja mama się boi, no to mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko się bać.
No to dziwne by było w ogóle
dokładnie,
coś odwrotnego,
inne
prawda? Że tego stresu by wtedy nie było.
No ale druga strona medalu, jeżeli rodzic ma powody, żeby się bać, tak? No ja akurat jestem mamą dziecka 6-letniego i tu muszę powiedzieć trochę od drugiej strony, bo spójrzmy na warunki, jakie mają 6-latki w szkołach. Mówi się dużo o tym, że prawda, od tych 5 lat przygotowuje Polska szkoły do przyjęcia 6-latków. Widzimy i w szkołach wiejskich, i w szkołach w miastach przepiękne place zabaw, jak się jedzie samochodami, prawda? No ale to place zabaw. Mówi się o podręcznikach, prawda, jeden podręcznik, żeby dziecko nie dźwigało tych 4 kg na plecach, że dziecko 6-letnie, bo no tak dotychczas tak było. I rodzic widzi, jaka jest sala dla 6-latków. No jest to sala przerobiona z sali zwykłej lekcyjnej, do której kiedyś chodziły dzieci, nie wiem, klasy 1, 2, 5. I tam była przyroda, czy tam coś innego. Są to trochę inaczej ustawione ławki, prawda? Położony dywan, żeby mogła być przerwa śródlekcyjna. No, pudełko klocków, tak? No tutaj też problem, jakie warunki mają dzieci w zerówkach, w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach. Prawda? A jakie mają warunki w
szkołach.
Tak, w tych oddziałach przedszkolnych, w szkołach. Dziecko ma się uczyć poprzez zabawę, tak? Takie jest założenie. No, realizowane jest to różnie. Jednak w szkołach dzieci mają ten system taki no, ławkowy. Mój syn przychodzi i on jest bardzo zmęczony. Tak, po tych 5 godzinach, bo jest od 8 do 13, bo ciągle w ławkach, ciągle musimy rysować coś tam, rączkę ćwiczyć, prawda, i tego ławkowego systemu nauczania jest jednak dużo. Natomiast dostępność zabawek w tej jednej sali, w której oni siedzą 5 godzin, jest bardzo mała. No, zabawek jest mało. Dzieci przynoszą z domu, żeby po prostu przez te 10 miesięcy miały się czym bawić, tak? Następna sprawa, bezpieczeństwo. My mówimy o dydaktyce, przygotowaniu sal, ale też jest w szkołach kwestia bezpieczeństwa. To są dzieci teraz 5-letnie i 6-letnie, bo dzieci 5-letnie też już chodzą do zerówek tych szkolnych, w cudzysłowie zerówek, prawda? I jak ja widzę w szkołach tych ogromnych, dwójkę dzieciaczków z zerówek na przerwie wędrującej z papierem toaletowym, skulonych wobec dzieci z trzecich klas, biegających po korytarzach, gdzie jest prawie 80 dzieci na korytarzu i ta dwójka idąca z papierem toaletowym do łazienki, to skulonych, tak, bojących się.
To chciałoby się wziąć za ręce i doprowadzić do tej łazienki.
Poza tym, no nie wiem, ja się tu już rozgadałam, bo trochę emocjonalnie do tego podchodzę, ale kwestia bezpieczeństwa naprawdę jest bardzo ważna. Nie mówi się o łazienkach. Zerówki właściwie w żadnej szkole nie mają dla siebie tylko łazienek, tak? Mogę powiedzieć, co spotkało jedno z dzieci w jednej tutaj z dużych szkół. Dziecko poszło za swoją potrzebą, prawda, do toalety, gdzie nie było zamka. Siedziało, prawda, na sedesiku z papierem w ręku, tak jak mówiłam. Dzieci ze starszych klas otworzyły łazienkę, bo nie było zasuwki ani nic. Dziecko zostało wyśmiane, wyszydzone, prawda, w tej najbardziej intymnej dla człowieka sytuacji.
No to jest ogromny sygnał na pewno dla dyrekcji placówek.
Więc pytam, jakie to jest przygotowanie? Mm-hmm. Pytałam, jakie to jest przygotowanie szkół, prawda, żeby nie było czegoś takiego jak zamek w drzwiach, żeby dziecko doznało urazu, silnego urazu takiego psychicznego, bo on powiedział, że on więcej w szkole do łazienki nie pójdzie.
I trudno się dziwić.
A kto kontroluje od tej strony?
Szkoły
tak?
Tu się też trochę bronią, bo ten obowiązek został niejako im narzucony, natomiast za tym nie poszły środki takie, jakie powinny pójść. Myśmy sporo na ten temat rozmawiali na początku tego roku, kiedy pamiętam, jedna z pań dyrektor placówki mówiła o tym, że muszą szlaufami przedłużać krany w szkole, bo nie mają pieniędzy, żeby zrobić remont, a mają taki obowiązek, żeby dziecko dostało do tej wody, więc problem jest zdecydowanie bardziej złożony, ale chciałabym jeszcze nad jedną rzeczą na pewno się zatrzymać, bo to są przygotowania szalenie ważne, te od strony technicznej, od strony bezpieczeństwa, ale jeżeli chodzi o kadry, o przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, bo myślę, że tutaj panie będą miały jeszcze w swojej pracy zawodowej pewnie więcej punktów stycznych, bo tak jak pani powiedziała, te dzieci być może wrócą z powodu tego, że coś nie zagrało, że może to było za wcześnie, ale też może ta opieka już w szkole była na takim poziomie, na jakim być powinna. Czy nauczyciele są przygotowani do tego, że do klasy wkraczają dzieci młodsze i tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem do studia, że często ta różnica wieku w klasie to prawie 2 lata. To jest ogromne. Ogromny rozstrzał.
A programy realizują
te same systemy oceniania. Powiedzmy o tym parę słów. Tak.
Ja może jeszcze 2 słowa powiem na temat, bo to będzie taki dobry wstęp do tego, o co pani nas teraz pyta. Na temat taki, co to znaczy w ogóle ta dojrzałość szkolna, co to znaczy ta gotowość szkolna, prawda? Że tak naprawdę dziecko, które jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej, powinno charakteryzować się odpowiednim poziomem rozwoju fizycznego, bo o tym często zapominamy, i stanem zdrowia oczywiście. Powinno być sprawne fizycznie, odporne na zmęczenie, sprawne manualnie, wiedzieć podstawowe rzeczy o sobie, o świecie, kontrolować swoje emocje, i tu wchodzimy już w tą dojrzałość emocjonalną i społeczną, umieć współpracować zgodnie z rówieśnikami, umieć sygnalizować swoje potrzeby, swoje emocje w sposób akceptowany społecznie i w sposób pożądany społecznie. To, że dzieci rozwijają się w sobie właściwym tempie, indywidualnym tempie, jest zupełnie naturalne.
Zwłaszcza na tym poziomie, w tym okresie.
Zwłaszcza na tym pierwszym, w tych pierwszych okresach życia, prawda? Jest to rozwój bardzo dynamiczny, ale rozwój indywidualny. My jesteśmy w stanie zgodzić się z tym, jeżeli mówimy o dzieciach młodszych i wiemy, że dziecko, powiedzmy, roczne może zacząć chodzić, inne będzie chodziło, kiedy będzie miało 14 miesięcy, wydaje nam się to zupełnie naturalne. Jeżeli mówimy o dzieciach starszych, powinniśmy myśleć w taki sam sposób, prawda? Że ta granica rozwojowa oczywiście cały czas jest. I teraz, jeżeli mówimy o dojrzałości emocjonalnej i społecznej, i o tym, że znajdą się w klasie dzieci, które będą się od siebie różnić wiekowo o rok, a nawet więcej, prawda, jeżeli chodzi o wiek życia, to musimy wiedzieć, że ich zachowania też będą różne. I tak jak tutaj pani Dorota wspomniała o tym, że potrzebne jest przygotowanie fizyczne, prawda, przygotowanie warunków w szkole, tak samo potrzebne jest przygotowanie kadry, prawda, i świadomość tej kadry pedagogicznej, która będzie pracowała z tymi dziećmi. Właśnie tych różnic rozwojowych wynikających po prostu z wieku życia. Ja tutaj jakby chcę zaapelować o to, żeby zwrócić uwagę szczególnie na system motywowania dzieci, prawda? Motywowania i wyciągania jakichś konsekwencji. Bo nauczyciele dzisiaj często chętnie po to sięgają, prawda? Po różnego rodzaju tablice motywacyjne, gdzie przyklejają uśmiechnięte buzie, prawda? Dziecku za dobre zachowanie, za intensywną, dobrą pracę, za wytrwałość tej pracy. To trzeba wiedzieć, że dzieci, które się różnią od siebie co najmniej rok, ich koncentracja uwagi też będzie się różnić, prawda? I ten poziom koncentracji i długość, wytrwałość w tej pracy też będzie inna. Podobnie, jeżeli chodzi o emocje. Dziecko 6-letnie cały czas charakteryzuje się emocjami bardziej gwałtownymi, prawda? Niż dziecko 7-letnie, które uczy się coraz bardziej te emocje kontrolować. I jeżeli nauczyciel nie będzie tego świadomy, to nie daj Boże, będzie karał dziecko 6-letnie za jakieś sytuacje, które będą typowe dla jego wieku rozwojowego.
Z drugiej strony jakieś poczucie sprawiedliwości w stosunku też, do tych innych dzieci.
Oczywiście, to jest trudne, więc ja też jakby tutaj myślę, że powinny znaleźć się odpowiednie środki i odpowiednie możliwości ku temu, żeby trochę z tej psychologii rozwojowej nauczyciele mogli gdzieś tam pozyskać i żeby mogli się doszkolić po to, żeby dla nich ta praca była bardziej efektywna i żeby mogli jakby stworzyć tym dzieciom optymalne warunki wszystkim dzieciom, prawda? Bo byłoby oczywiście najkorzystniej, kiedy klasy byłyby tak konstruowane, że dzieci byłyby, powiedzmy, równe wiekowo, ale jest to niemożliwe już w tym momencie, prawda?
Jest to już w tym momencie niemożliwe. Gdyby panie mogły zadecydować tak prywatnie już o tym, czy te przepisy wchodzą w życie, czy nie, to jakby panie prywatnie zadecydowały? Jeśli mogę o to zapytać.
Ja mogę powiedzieć o moim dziecku. I on mnie bo ja też tak się wahałam, prawda? Mm-hmm. No jeżeli dziecko 6-letnie naprawdę we wszystkich sferach jest dojrzałe, no to niech idzie. Natomiast jak syn chodził do przedszkola, to on dopiero po skończeniu 7 roku życia pojawiły się takie komunikaty: mamo, ja już nie chcę do tego przedszkola, mamo, już tu nudno, mamo, nie. Tak? A mimo tego, że bardzo lubił przedszkole, to środowisko, chodził bardzo chętnie, natomiast widziałam, że już tak w połowie tych 6-latków on już potrzebował czegoś innego, on już dojrzał, on już się interesował, tak? Już nie interesowały go bajki w telewizji, zabawki, już szukał i potrzebował czegoś innego i wyraźnie to sygnalizował.
I to był moment,
i jest to moment dobry, kiedy widać wyraźnie, że to dziecko już jest gotowe i może iść, bo ono samo daje tego, on nie powiedział nigdy: mamo, ja chcę do szkoły, tylko sygnalizował, że on już potrzebuje czegoś innego. Innego po prostu, tak? Że już to, co miał, to już go nudzi. No może nie wszystkie dzieci dają taki sygnał, ale to można poznać. Szczególnie rodzic, jak jest świadomy, jak podejmuje jakąś taką świadomą stymulację, dobrze obserwuje dziecko, to na pewno rozpozna. Jeszcze tutaj pani mówiła o przygotowaniu nauczycieli. Ja myślę, że no w tym okresie przejściowym, w jakim jest Polska, to ośrodki doskonalenia nauczycieli oferują bardzo wiele form takich umożliwiających nauczycielom dokształcanie się i związanych właśnie z rozwojem 5-6-latków, z jakby z tymi kamieniami milowymi w rozwoju i potrzebami rozwojowymi tych dzieci, metodyką nauczania, że nauczyciele mogą korzystać z wielu form, nawet tutaj na terenie naszego miasta, w tych dwóch ośrodkach, czy do Warszawy bardzo wiele osób jeździ i po prostu się dokształca, tym bardziej, że pakiety, tak, te książki, pakiety cały czas się zmieniają i ci nauczyciele muszą się szkolić, bo ta metodyka cały czas jest, jest inna. A tak mówiliśmy, wielu rodziców pyta, dlaczego w ogóle te 6-latki muszą iść do tej szkoły, czy nie mogło zostać tak, jak było, tak? No, myślę, że znaczy jest, Polska chyba jest jednym z 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie jest obowiązek nauki od 7 roku życia. Reszta państw unijnych ma obowiązek nauki od 6 roku życia, a nawet od 5 i 2 kraje od 4 roku życia. W niektórych krajach dziecko może chodzić ustawowo 2 lata do tak zwanej zerówki, natomiast w innych rok, tak? Czyli jesteśmy w tych 5 w ogonku, które no jednak muszą się dostosować. Muszą się dostosować do po prostu
pani
do wymogów
Magdalena,
unijnych.
Ale gdyby pani miała jednak zadecydować, czy się dostosowywać do wymogów unijnych, czy zostać przy starym, to jaka by to była decyzja?
Ja myślę, że naprawdę za każdym razem należy rozpatrywać te kwestie indywidualnie. Mhm. Już w ubiegłych latach, kiedy nie było tego obowiązku, my spotykaliśmy się z sytuacjami, kiedy należało odroczyć dziecko 7-letnie, bo nie osiągnęło gotowości szkolnej. Były też sytuacje, kiedy przyspieszaliśmy obowiązek szkolny dzieciom, bo rozwijały się na tyle dobrze, że mogły jakby stanąć na progu szkoły. Więc zawsze jest to sprawa indywidualna. Trzeba też pamiętać o tym, że nowości budzą kontrowersje. Tak się dzieje zawsze. Jeżeli wchodzi coś nowego, ludzie są przywiązani do tego, co było, bo to, co znamy, to, co jest dla nas jakby już chlebem powszednim, jest odbierane jako bezpieczne, prawda? Myślę, że to jest ten rok, kiedy tych kontrowersji jest tak dużo, z każdym kolejnym będzie ich mniej. Nasza informacja jakby jako pracowników poradni jest taka, że oczywiście my służymy taką pomocą i każde dziecko może skorzystać z takiej konsultacji. Na pewno powinno skorzystać z takiej konsultacji i o tym muszą wiedzieć rodzice, jeżeli występuje u niego opóźniony i zaburzony rozwój mowy, jeżeli są wyraźne deficyty rozwojowe w zakresie funkcji poznawczych, słuchowych, wzrokowych, funkcji motorycznych, czyli tych odpowiedzialnych za wczesną naukę pisania i czytania, jeżeli jest mniejsza dojrzałość emocjonalna i społeczna, jeżeli jest ograniczona czy obniżona organizacja wzrokowo-ruchowa, w tym sprawność manualna i grafomotoryczna.
Oczywiście na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. W przedszkolu, pani, jeżeli już sygnalizują takie problemy, to należy wziąć to sobie do serca.
Dokładnie.
I nie lekceważyć.
Oczywiście, jeżeli mówimy o dzieciach, które mają większe problemy, o dzieciach niepełnosprawnych, o dzieciach chorych, to dotyczą już inne rozwiązania temat. I tutaj jakby myślę, że ci rodzice są szczególnie zaopiekowani też przez specjalistów.
Można tak podsumować, nie bać się, ale być czujnym i zachować zdrowy rozsądek.
Dokładnie, oczywiście.
Tak, żeby uspokoić rodziców, to jeszcze chcemy powiedzieć, że zawsze rodzic może zgłosić się do poradni, tak, na konsultację, ale jeszcze z tego, co mówi ministerstwo, że od września 2014 każdy rodzic będzie miał prawo złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do przedszkola. Czyli jeżeli dziecko już rozpocznie obowiązek szkolny,
okaże się, że jednak nie,
to rodzic może je cofnąć do zerówki. Poza tym mają być zatrudniani w szkołach tak zwani asystenci nauczyciela. To będą nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym zatrudniani przez gminę na podstawie kodeksu pracy, nie na podstawie karty nauczyciela, i oni będą w tych klasach początkowych pomagać nauczycielom, bo
gminy mają swoje zdanie na ten temat.
Tak, no finansowe sprawy, prawda?
Właśnie.
Także nie wiadomo, jak to się w praktyce, prawda?
Aczkolwiek
sprawi,
ja też jako psycholog powiem ostatnie słowo, myślę, że jeżeli chodzi o cofanie dziecka, to jest moje osobiste zdanie, trzeba to traktować jako ostateczność. Mhm. Bo zawsze trzeba pamiętać, że sytuacja adaptacji człowieka, nawet nie tylko dziecka, ale człowieka do nowych warunków, jest dla niego wyzwaniem.
Poza tym takie cofnięcie jest poczucie porażki. Ja
oczywiście.
Oczywiście. Także musimy zrobić wszystko, żeby ten start był dobry, bo często od startu zależy miejsce na mecie, prawda? Jak ktoś dobrze wystartuje, to ma motywację, prawda? Ma motywację i nic tak nie motywuje jak sukces. Dlatego nauczyciele muszą też o tym pamiętać, że dla dziecka sukces jest czymś, co motywuje go do dalszej pracy.
No myślę, że to jest taka myśl, która powinna w ogóle przyświecać tym, którzy mają wpływ na innych ludzi, bo motywacja sukcesem jest zawsze dużo większą motywacją niż pokrzykiwanie i łajanie i tego typu rzeczy.
I kara.
Kończymy naszą rozmowę, bo czas nam też się kończy.
Bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie za to, że panie znalazły czas w tym bardzo pracowitym okresie. Pani Dorota Kołak i pani Magdalena Krasuska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach. Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.